Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko, zapraszam. Cudownie byłoby wyluzować, cieszyć się byciem, nie postrzegać wszystkich życiowych czynności i wyzwań jako przykrych obowiązków. Nie napinać się, nie usztywniać, nie obkurczać, nie bać się. Kto nie marzy o tym, żeby energia w nim swobodnie płynęła, żeby mieć pełen dostęp do swojej żywotności, a wraz z nim do radości i przyjemności życia. Od jakiegoś czasu krążę wokół analizy bioenergetycznej, wokół metody pracy, która polega na pracy z ciałem Aleksandra Lowena i wokół Marzeny Barszcz, założycielki Instytutu Analizy Bioenergetycznej w Warszawie, autorki książki Psychoterapia przez ciało. Według tej metody pracy terapeutycznej problemy są niejako wbudowane w ciało w postaci chronicznych napięć. Możemy jednak pracować z ciałem, aby te napięcia uwolnić. Zatem dziś porozmawiamy o bioenergetyce, o psychoterapii przez ciało, o tym, że w ciele odzwierciedla się nasza historia, a budowanie dobrej relacji z ciałem, odzyskiwanie wycofanych części, zrozumienie swoich wcześniejszych doświadczeń, rozszyfrowanie swojego zapisu mięśniowego oznacza budowanie dobrej relacji z sobą, oznacza ulgę, oznacza lepsze, radośniejsze, przyjemniejsze bycie i życie. Dowiemy się na przykład, o czym świadczy sposób, w jaki czeszę włosy, czy zmywam twarz, o czym świadczą ciągle podniesione ramiona i co można zrobić, żeby na dobre je opuścić, zamiast spinać się niczym wieszak. Dowiemy się, jak doznać tego słodkiego ciężaru, jak mówi autorka książki, żeby te ramiona nie ciągnęły do uszu, by zaczęły podlegać grawitacji i spływać w dół. Moją gościnią jest dzisiaj Marzena Barszcz, propagatorka analizy bioenergetycznej w Polsce, wielka propagatorka psychoterapii przez ciało. Witaj, wojowniczko.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za ten piękny wstęp w ogóle. Naprawdę, czuję się poruszona tym opisem, naprawdę. Dziękuję, Aniu.
Tak sobie pomyślałam, że może długo, ale trzeba, bo to taka mimo wszystko ciągle nowa metoda i chyba warto.
Tak. Nowa w Polsce, bo myślę, że generalnie to już tak bardzo nowa nie jest. Właściwie startuje od Reicha, czyli naprawdę od początku XX wieku, Lowen, lata 50., 60., 70., a zresztą pierwsza taka fala w Polsce to są lata koniec 70. i 80. I to jest zespół Laboratorium Psychoedukacji pierwszy.
W Warszawie na Saskiej Kępie.
Nie możemy o nich zapomnieć, bo to są pierwsza fala. A ja jestem w sumie drugą, być może tą, która poszła szerzej, mocniej i wyraźniej.
Zdecydowanie poszła szerzej. Bo ja dopiero załapałam się na tę drugą. I to też całkiem niedawno. Marzeno, zacznę może tak jak ty, w rozmowie ze współpracownikiem Aleksandra Lowena, Alenem Carlino, właśnie w swojej książce. Jak rozpoczęła się twoja bioenergetyczna ścieżka?
O, to piękne pytanie z długą historią, bo zaczęła się dosyć nieświadomie, bo dostałam takie ksero. Ty, Aniu, też to pamiętasz, że 30 lat temu ksero było naprawdę cennym materiałem. Nikt nie myślał o prawach autorskich i w ogóle wszyscy się cieszyli, że mogą mieć coś, co było mało dostępne i te ksera nas ratowały. I ja nawet nie miałam okładki. I czytałam tą książkę, jak się później okazało, to była bioenergetyka Aleksandra Lowena. Wtedy nie wiedziałam, co czytałam. I sobie myślałam, ale świetna teoria, ale ta praktyka?
Dziwna.
Jezu, dziwna. No, ja nawet chyba szczerze ze swoją młodzieńczą butą powiedziałam głupia.
Wręcz.
Wręcz, bo myślę, że aż tak mi zagrażała. Bo ja też jestem z tego narodu raczej uciszonego, raczej skontrolowanego, gdzie ekspresja naprawdę nie była, bo to się bardzo zmieniło, nie była niczym powszechnym, a też no, to jakoś skojarzenie dostępu emocjonalnego i wyrazu no, bardzo kojarzy się też z czymś zagrażającym. Więc tam było opisane różne krzyki, wyrazy, tupanie. Więc myślałam, okej, zajmę się teorią. Aha. I to tak we mnie zawisło. Moim pierwszym wykształceniem jest fizjoterapia, potem stałam się terapeutką manualną i miałam też szczęście potem trafić na Andrzeja Rakowskiego, który stworzył taki wspaniały artykuł, gdzie prześwietlenia rentgenowskie opisywał w kontekście typów zawieszenia emocji, czyli takiej typologii manifestacji konfliktowej, którą wymyślił najpierw Reich, a potem Lowen rozwinął. No i ja byłam tym zafascynowana, tym połączeniem, że to po pierwsze widać w czymś tak trwałym jak prześwietlenie i że są skrypty somatoemocjonalne.
Które się powtarzają.
Powtarzają i co więcej historie się powtarzają, w sensie
historie ludzkie.
Tło za tymi prześwietleniami czy tymi ustawieniami. I to był drugi raz i wtedy już wiedziałam, że ja będę chciała czuć i wiedzieć więcej. Już wiedziałam, że nie tylko wiedzieć. No i tak właściwie zostało to we mnie.
Że także praktykować.
Już nie byłam taka na nie. I potem wiele lat pracowałam jako terapeutka manualna. Ja się specjalizowałam w zespołach bólowych, głównie kręgosłupa i dużych stawów. To był mój konik. Byłam w tym świetna, ale byłam też sfrustrowana.
Dlaczego?
Bo widziałam, że dopóki wnętrze promieniuje, mówiąc tak mocno, konflikt jest w środku, nie na zewnątrz. Ciało jest pierwszą warstwą manifestacji konfliktowej, a to, co robimy w relacjach, drugą warstwą.
Czyli to jest tak, że czasami dostajesz jakieś wyniki badań, no nawet te badania obrazowe robisz sobie.
Tak.
I z nich nic takiego dramatycznego nie wynika.
Norma.
Tak, a ty się czujesz bardzo słabo, to znaczy ten kręgosłup nie daje ci spokojnie funkcjonować. Czyli to jest właśnie ta sytuacja, o której mówisz, że trzeba uruchomić inne narzędzia, które ci zrobią porządek w środku, tak?
Tak zwaną psychogenność, dzisiaj bym tak powiedziała, bo po prostu ja ze swojej strony robiłam wszelkie procedury medyczne. Dużo pacjentów też naprawdę robiło zalecenia. To były bardzo świadome osoby. I właściwie one wracały do mnie, mówiąc, to też wracam z tym samym. Więc ja miałam jasność, że my czegoś nie obejmujemy i miałam ciekawość tego. No i w ogóle jako ciekawość człowieka od zawsze, więc pomyślałam sobie, szukam tego, co dwa razy już mnie w życiu, że tak powiem, skrzyżowało z czymś szerszym. I wtedy znalazłam kolejne trzy książki Lowena. To był, w Polsce był dostępny Narcyzm, Bioenergetyka.
Radość jeszcze.
Właśnie, czy to była radość już wtedy? Nie! Miłość, seks i serce. Przepiękna pozycja. Przeczytałam, nie było nic więcej przetłumaczone i zaczęłam szukać szkoły. No i to nie było proste, ale ja byłam zdeterminowana i znalazłam. Szukałam najpierw szkoły w Nowym Jorku, bo po angielsku w Europie wtedy nic nie ruszało. Z Nowego Jorku przekierowali mnie na Florydę. Floryda jest dosyć daleko, trzeba latać z przesiadkami i ja się postanowiłam nie zdecydować na to, ale też dostałam tak silnego zapalenia uszu, a wtedy już jakoś widziałam połączenie psychosomatyczne, myślałam, czego ja nie chcę słyszeć, prawda? To jest taki uproszczony przykład, jak można sobie interpretować swoje objawy i wtedy pomyślałam, okej, czy to znaczy, że ja mam jednak lecieć już w tym roku, mimo że jestem niegotowa, naprawdę byłam niegotowa. No i co? Na drugi dzień nie miałam zapalonych uszu, no.
Słuchaj, no to niesamowite. Czyli to zgadza się to, co mówią, że terapeuta musi skontaktować się z własnym bólem, z własnym lękiem, z własną złością, żeby dobrze pracować z innymi ludźmi.
Tak mi się wydaje. Ja na pewno czuję spokój, kiedy ktoś tak siebie rozumie, i ma do siebie taki dostęp, bo ja wtedy też jakoś wierzę, że podobny dostęp będzie miał do mnie. Tak z doświadczenia własnego i z pokory wynikającej z tego doświadczenia.
Czyli to, że zaczęłaś studiować, zaczęłaś wchodzić w tę analizę bioenergetyczną, wynikało też jakby z własnej, indywidualnej, też prywatnej, osobistej potrzeby.
Absolutnie. Z własnego usztywnienia. Okay. Nie tylko cielesnego, tylko wtedy już rozumiałam, że to jest po prostu manifestacja usztywnienia charakterologicznego, czyli jakbyśmy powiedzieli dzisiaj może bardziej współczesnym językiem osobowości, wzorców relacyjnych. Tak, absolutnie jechałam, leciałam po pomoc dla siebie. Bardzo głodna zawodowo, to miałam bardziej w kontakcie, ale też wiedziałam, że to jest bardzo dla mnie.
Jeszcze wracając do tego Lena Carlino.
Mojego ukochanego superwizora i przewodnika. Tak, do Lena też latałam już później po skończeniu szkolenia.
Ale właśnie, wracając do niego, rozmawialiście dużo o tym, jaką postawę powinien przyjmować terapeuta czy psychoterapeuta. Z tej rozmowy dowiedziałam się, że kluczowe jest zdolne do zaangażowania serce. Czy rzeczywiście jest tak, że ten psychoterapeuta musi być aż tak bardzo zaangażowany, aż serce musi być zaangażowane w pomaganie pacjentowi?
No właśnie, bo to jest chyba pytanie, czy to jest aż, czy to jest po prostu bazowe, konieczne środowisko, mieć zdolne serce do czucia.
No ja bym chciała, żeby tak było, ale zobacz, dotąd słyszeliśmy pewnie, że psychoterapeuta musi ściągać taką szybę pomiędzy siebie a pacjenta, żeby nie nasiąkać jego problemami, żeby właśnie za mocno się emocjonalnie nie angażować.
No, żeby to działało, to pewnie by można tak robić.
Ale to nie działa.
Nie uważam, że możemy się tego chronić. Tak jak uważam, że głównie rezonujemy, bo ja też nie czuję, że coś, nie wiem, trudnego przychodzi z pacjenta na mnie. Tylko, że po prostu jeśli coś we mnie jest niezaopiekowane, albo coś we mnie jest gotowe do odsłonięcia, no to wtedy ta treść tej drugiej osoby odbije się we mnie. Ale jakoś bardzo wierzę, że to jest o mnie i dla mnie, a nie, że ta osoba jakoś na mnie tak bardzo wpłynęła, bo wtedy byśmy nie mogli za bardzo pracować w tych wszystkich zawodach związanych z pomaganiem. I wiadomo, że środowisko, otoczenie też wpływa, ale najbardziej my sami na siebie wpływamy. Więc serce, ja rozumiem zdolność do usłyszenia i zobaczenia drugiego i odpowiedzenia na niego. To jest dla mnie serce i tyle też wystarczy po prostu. To nie trzeba, Bóg wie jak też, myślę, się angażować, bo wtedy w drugą stronę
tak
przelecimy i się wypalimy.
Nie o to chodzi, żeby cierpieć razem z pacjentem.
O nie. To dosyć wtedy.
Ważne, by terapeuta był uziemiony, mówi Len Carlino i ty nierzadko też na łamach książki w swojej praktyce. Co to właściwie oznacza?
Bo to ważne, żeby każdy z nas miał dostęp do uziemienia, co oznacza na dzień dobry na przykład, że ja tracę uziemienie i zaraz powiem, co to znaczy, a z poziomu utraty, czyli kiedy nie czuję swojego ciała, niby byłabym, Aniu, przy tobie w rozmowie, ale równocześnie moje myśli szłyby gdzieś indziej, prawda? Gdybym była półobecna w jakimś sensie, no to można by powiedzieć, że to jest nieuziemione, nieobecne, nie w kontakcie z rzeczywistością. To z tej strony przez zaprzeczenie. A czym jest uziemienie? To jest takie poczucie, że jestem w sobie i to sobie uwzględnia ciało. Czyli nie w sobie intelektualno-emocjonalnym, ale również somatycznym. Czyli ja mam ciało, to znaczy ja czuję ciało i czując siebie jestem w otwartości na przyjmowanie i przepływ bodźców, na przykład tutaj rozmowy z tobą, ale też przebijającego się tam z tyłu słońca i tego, że na przykład poczułabym ciepło na skórze, że czułabym swój oddech, to byłby taki stan właśnie otwartości na przyjmowanie i oddawanie w kontakcie z rzeczywistością własną i świata.
No fantastyczne, wiesz, bo tak sobie myślę, że często my jesteśmy bardziej w głowie niż w ciele. Jesteśmy wręcz odcięci od tego swojego ciała. Nierzadko. Tak. W takich sytuacjach, nie wiem, nowych, innych, czasem nawet codziennych.
Tak, że w jakimś sensie porzucamy to ciało. I to po prostu zawsze też warto pamiętać o tej historii związanej z przywracaniem bezpieczeństwa. Czyli jako maleńcy przeżywamy, czujemy, odbieramy siebie przez to, co dzieje się w ciele. Tam są uczucia. I jeśli jest ich za dużo, a nie mamy wsparcia, to jest bardzo niepokojące, co czujemy w tymże ciele. Więc dlatego jest tak zwana ucieczka do głowy. To oczywiście możemy użyć terminów bardziej profesjonalnych, jak dysocjacja, prawda? Czy zamrożenie. To już jakby w zależności od tego, co się dzieje. Ale po prostu chodzi o to, że to jest sposób na poradzenie sobie kiedyś dawno temu. I najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że ten sposób po pierwsze nie jest jedyny, po drugie ma poważne koszty, po trzecie, że naprawdę można go zmienić w sytuacji podwyższonych uczuć, co zwykle dla wielu osób oznacza podwyższenie poziomu stresu, można zostać w ciele, wybierać pozostanie w czuciu, a nie odłączanie się, bo odłączenie od ciała oznacza odłączenie się od czucia. To jest aż, w sumie aż tak proste i aż tak mocne.
Tak, czyli to, co przykurczyło się w dzieciństwie, to, co się zamroziło, to może mieć konsekwencje w dorosłym życiu. Ale dobrze, to o tym sobie jeszcze na pewno dłużej porozmawiamy, ale jeszcze chciałam wrócić do tych twoich wywiadów ze współpracownikami Lauena. Jeden z nich mówi, że Lauen był ekspertem w czytaniu ciała. Opowiadał historię pacjentów, nawet z nimi nie rozmawiając. Umiał obserwować. Inni potrzebowali zdecydowanie więcej czasu. On widział przepływ energii w ciele człowieka, który przed nim stawał natychmiast. Wszelkie zablokowania, uczucia, relacje człowieka z matką, z ojcem, czyli w dalekiej przeszłości. To jest niesamowite, ile można wyczytać z tego ciała, ale teraz pytanie dla ciebie.
Już się go boję.
Czy długo się trzeba tego uczyć?
Różnie pewnie dla różnych osób. Ja się uczę cały czas. Moje grupy superwizyjne to część pracy, jako że włączamy ciało w proces leczenia i z poziomu diagnozy, i z poziomu oczywiście samego leczenia. To my bardzo często pracujemy tak, że oglądamy zdjęcia najpierw, nie znając historii, czyli od poziomu typu zawieszenia emocji, struktura osobowości, ale też po hipotezę zgłoszenia, z czym człowiek się zgłasza, co mu jest. Uważam, że każda metoda pracy potrzebuje być żywa, sprawdzalna, dyskutowalna i poszerzana. Nie ma czegoś, co jest usztywnione, święte i... Bo wtedy to umiera.
Do każdego.
Tak, tak. Więc to jest bardzo ważne, żeby w procesie uczenia, żebyśmy widzieli, że to, co jest zapisane w ciele, jest naprawdę do odczytania. Najważniejsze samemu wobec siebie. To jest celem jakoś czytania ciała, oczywiście poza gabinetem. I to po prostu pokazuje, że to jest możliwe, że ciało odzwierciedla, no już tak najprościej mówiąc, nasze konflikty wewnętrzne, nasze oczywiście zatrzymane uczucia i to, w jaki sposób je zatrzymujemy napięciem fizycznym. Ileś osób zapytamy, które boją się złości, to one być może nie będą mogły wskazać, jak czują złość, ale będą mogły wskazać, co robią, żeby złość się nie wydostała. Czyli na przykład zacisną zęby, spłycą oddech, zacisną pupę, podwiną palce stóp. I to jest oczywiście piękna droga do wejścia w tą pracę, nie w to, że jak czujesz złość, tylko co robisz, żeby się nie wydostała, bo tak bardzo boisz się, że ze złością nie będziesz przyjęty.
Więc... Czyli takie rozpoznanie trzeba zrobić przy pomocy fachowców.
To nie dzieje się w taki sposób, to też zależy od kraju, od nauczycieli. Ja przynajmniej swoich studentów nigdy nie uczyłem tego w taki sposób, że coś robimy na kimś, tylko włączamy to w sposób naturalny. Tak jak można by powiedzieć w tej części analitycznej, słuchamy doboru słów, czujemy, co się z nami dzieje w przeciwprzeniesieniu, czyli w takim zjawisku, które zachodzi w gabinecie psychoterapeutycznym, że ja częścią siebie odczuwam, co się dzieje z częścią pacjenta lub jakiego obiektu w przeszłości on doświadczył. Nie wiem, czy to nie za skomplikowane.
Nie, dobrze, podążamy.
więc To są po prostu, zwyczajnie, uczymy się tego w szkołach psychoterapii i w tej szkole psychoterapii związanej z analizą bioenergetyczną, takim samym kanałem dostępu do diagnozy i leczenia jest po prostu soma, która z nami siedzi, jest, wyraża się przez nas, więc to nie jest nic magicznego, natomiast...
Tylko konkret.
Tego trzeba się bardzo, bardzo z pokorą, czasem długo uczyć, a jeszcze bardziej trzeba się uczyć tego właściwego podawania i włączenia tego w proces leczenia. Właściwie, żeby pacjent mógł sobie po to sięgnąć, a nie żebyśmy my mu coś zapodali.
A może spróbujmy zrobić taką krótką analizę tej złości.
Dobra.
Co mogło się wydarzyć w dzieciństwie człowieka, który w swojej dorosłości nie potrafi uzewnętrznić złości, tylko właśnie cały czas ją blokuje, tak jak kiedyś dawno temu zablokował w dzieciństwie. To co mogło się wydarzyć wtedy i jak to tłumienie złości, to blokowanie, niepozwalanie sobie na przejawianie złości w dorosłości, destruuje jego życie teraz?
Piękne pytania. W przeszłości najczęściej, upraszczając biegunowo, wydarzyły się dwie rzeczy. Albo ja jako dziecko złoszcząca się nie zostałam z tym przyjęta, co więcej zostałam ukarana i stłumiona, czyli w moim doświadczeniu powstało takie przeżycie, kiedy się złoszczę, jestem jeszcze bardziej łamana i jeszcze bardziej się wtedy boję. Lub w drugą stronę, moi bliscy w złości byli tak nieobliczalni, że przechodzili do wściekłości, a być może nierzadko mieszało im się to z przemocą i podlegali działaniom przemocowym względem moich bliskich albo mnie, a ja to widziałam. I ja jako dziecko już nie widzę różnicy, że to nie była złość, tylko to była wściekłość albo furia, czyli po prostu najczęściej mylone wyższe stany emocjonalne, prawda? Ale to rozróżnienie przestaje we mnie istnieć. Często jak rozmawiam z uczestnikami grup, to właściwie niemalże jest znak równości między złością a przemocą. I dopiero taka chwila refleksji mówi, o nie, mi się to w domu zlepiło, pomieszało.
To znaczy z czasem człowiek to wybielił i stwierdził, że to nic takiego?
Bywa i tak takie anulowanie złych doświadczeń, ale bardziej chodzi o takie właśnie w drugą stronę zlanie, że każda irytacja w tonie, każdy podniesiony głos, szybsze mówienie oznacza uważaj, wydarzy się coś złego.
Rozumiem.
Tak, i to jest najczęstsze po doświadczeniach traumatycznych, wczesnodziecięcych, po prostu to sklejenie następuje, tak. Zrównanie.
Czyli człowiek dorosły już błędnie odbiera rzeczywistość, czasami nadmiarowo.
Tak.
Czyli pojawiają się lęki.
Tak.
I pojawiają się te usztywnienia w ciele.
Dokładnie właśnie, bo pojawi się usztywnienie, no bo jeśli ja miałam takiego czy taką opiekunkę, to najczęstsza odpowiedź, jaka się pojawi, to ja nie chcę być taka jak ty, taki jak ty. Co więcej, ja nigdy nie zrobię tego swoim dzieciom, prawda?
No często to się słyszy, tak.
Tak, bardzo, bardzo, doświadczając przemocy, bardzo obawiamy się tego, że staniemy się przemocowi, no co zresztą badania pokazują, jak to jest przekazywalne, te wzorce.
Nawet jeżeli nie chcemy.
Och, i to jest bolesne, bardzo bolesne po prostu. Ta świadomość, kurczę, we mnie też jest ta przemocowość. Ja też potrafię być przemocowa, nie? Więc co robimy? Usztywnimy, żeby skontrolować. Nie tylko sztywny umysł, ale właśnie sztywne ciało. Co nam bardzo zubaża żywotność,
no,
prawda? Bo cały czas musimy kontrolować.
Tak pięknie mówisz, piszesz i na dodatek doświadczasz i praktykujesz. Masz ją odzyskaną, cudownie odzyskaną. To jest w ogóle coś pięknego. Tak. To jest taka obietnica takiego lepszego życia na ścieżce ulgi, jak ja to mówię.
Ładnie.
Prawda?
Ładnie powiedziane, ścieżka ulgi. Tak, że żywotność jest naprawdę do odzyskania. Znaczy wszyscy, którzy żyją, to mają jakąś żywotność. Dla jasności.
Wiadomix.
Bo to nie jest tak jakby kategoria cudów, prawda?
Tylko ale tego jest mało. Tego jest mniej
mało.
Niż mogłoby być.
Tak, bo im bardziej tłumimy uczucia, no to tym mniej możemy mieć tej żywotności. No bo przecież żywotność to składowa uczuć. Ale coś chyba jeszcze...
Odzyskanie tego, albo niepowtarzanie tego skryptu. Jak to można nie wpaść w ten sam skrypt właśnie? Albo nie powielić skryptu, albo nie wyjść na tę samą drogę agresji w życiu dorosłym.
Bo właśnie, bo ta konsekwencja w życiu dorosłym, to jest właśnie to zaprzeczenie nie będę jak i usztywnienie, ale jest jeszcze gorsza, lepsza, druga konsekwencja. Mhm. Zwrócenia tego przeciwko sobie. No okay. Bo jeśli tłumimy złość, jeśli boimy się złości, nie tylko innych, ale przede wszystkim swojej, no to jeśli ty mnie, Aniu, złościsz, a ja się boję pokazać tobie ze swoją złością, to ja ją nie tylko zatrzymam, ale ja, tłumiąc ją, z czasem skieruję ją przeciwko sobie. I to jest po prostu paliwo dla bardzo różnych zachowań autodestrukcyjnych. Odwrócenie tego ładunku, bo złość jest na zewnątrz, prawda? No to już jest wysiłek, zatrzymaj ją. Ale potem jeszcze tak zwany mechanizm karania. Taki siebie. Bardzo powszechny, tak.
To znaczy, że co możemy sobie zrobić? Jacy możemy dla siebie być? Czy możemy zachorować psychicznie, fizycznie?
No, faktycznie jest tak, że tutaj ten wachlarz rozwiązań jest tyle, ile nas jest, prawda? Zaczynając od tego, że stajemy się ludźmi z obniżonym nastrojem, chociażby już nie chcę w tej chwili dużego słowa pod tytułem choroba, depresja używać, ale generalnie wiemy, że tłumienie też wiąże się na pewno z rozwojem osobowości depresyjnej, no to przecież to wpływa to jakoś na to, jak jesteśmy w relacjach z innymi, prawda? No i oczywiście, jacy jesteśmy dla siebie. No i można tu taki zawrzeć to w takim jednym słowie surowi, że ta surowość... A ono po prostu jest takim naszym wyposażeniem wewnętrznym. I wychodzenie z tej surowości, no właśnie jest tą, jak to powiedziałaś pięknie, ścieżką ku
uldze.
Ku uldze. Biorę tak. To sobie. Ścieżką ku uldze. Bo to jest w ogóle bardzo trafne określenie, czym jest proces jakoś właśnie leczenia. Jest ścieżką ku uldze. Bardzo właśnie to ku, bardzo mi się tutaj podoba i ta ulga. Prawda?
To cieszę się. Ale wiesz, co jeszcze, Marzeno? Tak sobie myślę, że bardzo wiele osób jakby żyje w takiej nieświadomości tych swoich ograniczeń, które wynieśli z wczesnego dzieciństwa. Z różnych powodów tak się dzieje. Ja myślę, że też dlatego, że pamięć jest taka usłużna, że to, co powiedziałaś wcześniej, że często chcielibyśmy zapomnieć o tym złym, co było i działać, żyć na innych zasadach, w innym stylu, to pewnie też dlatego, ale poza tym, no nie wiem, to chyba jest taka sama obrona, żeby tak cały czas nie rozgrzebywać tych ran. I to, co w dzieciństwie mogło być naprawdę nieciekawym doświadczeniem, brzemiennym potem w skutki, przestaliśmy traktować jako coś takiego nie wiadomo jak poważnego i przez to jakby nie podejmujemy działań, jakby nie wiemy, że można sobie pomóc, bo de facto jednak zostaliśmy jakoś tam w dzieciństwie skrzywdzeni. To rozpoznanie jest takie trudne, dlatego trudno podjąć decyzję o tym, że tak, chcę coś dla siebie zrobić i wreszcie sobie pomóc, żeby to wszystko jakoś odpuściło, żeby się te relacje z ludźmi też poprawiły.
To właśnie Len kiedyś do mnie powiedział na jakiejś grupie, że w jakimś sensie dopuszczenie bólu, jak źle było, jest największym wyzwaniem. Bo o wiele bardziej chroniące relacje, nasze pierwotne relacje i nasze osoby, naszych opiekunów, jest pomniejszenie krzywd. I tym wysiłkiem, jaki podejmujemy jako dorośli ludzie w stronę dojrzałych ludzi, to jest właśnie taka zdolność doświadczenia, jak to było dla mnie emocjonalnie w przeszłości i spotkania się z tymi uczuciami, które wtedy musiałam zakopać, bo były za duże i to było bardzo dobre rozwiązanie odsunąć się od nich.
Tak, i na przykład czasem pójść w świat wyobraźni, tak się ratować. Czasami dzieci
magiczne
tak
myślenie, tak naturalne dla dzieci jest jakże częstym rozwiązaniem, nierozpoznawalnym w świecie dorosłych.
No właśnie. To w takim razie pójdźmy dalej. Mamy jakieś rozpoznanie. istnieje analiza bioenergetyczna, możemy, nie wiem, skorzystać z terapii, możemy pójść na warsztaty i zacząć pracować z ciałem.
Z człowiekiem.
Z człowiekiem.
Bo właśnie, to jest takie częste sklejenie, bo my absolutnie nie chcemy pracować z ciałem jako takim, no bo to ani fitness, ani praktyka, nie wiem, jogiczna, z równowagą. Jakby też, broń Boże, tu jakoś nie spłycam, uproszczeń używam w tej chwili. Ale po prostu my pracujemy ze zgłoszeniem człowieka, z jego cierpieniem. I to, co nas różni, że nie robimy tego wyłącznie werbalnie, nie tylko w odniesieniu do relacji terapeutycznej, czy zjawisk przeniesienia, przeciwprzeniesienia, ale po prostu ciało też jest wsparciem, po prostu wsparciem, podmiotem też. Tak jak sobie my tu we dwie siedzimy, to absolutnie siedzimy w swoich ciałach, prawda? I one tu są z nami. Więc z jednej strony nam sporo mówią i ważne dla naszej pracy to, czy człowiek ma kontakt z ciałem i w związku z tym dalej, jeśli ma już kontakt, czy jest zdolny do relacji podmiotowej z ciałem. No i to nam na przykład wniesie, jaką ma relację ze sobą. Więc to ciało, powiedziałabym, tak jak mamy w psychoterapii różne interwencje, mamy konfrontację, mamy klaryfikację, interpretację, no to właśnie tu mamy dodatkowo jeszcze przestrzeń ciała, gdzie oczywiście są różne ćwiczenia, praktyki, oddech, ekspresja i tak dalej, i tak dalej.
I wydech na dźwięku.
Wydech na dźwięk, prawda?
Takie niby nic.
Bardzo zachęcam, żebyście Państwo sobie teraz doświadczyli, co to znaczy wydech sam, a co was się wydarzy, pojawi i czy będzie możliwym, kiedy wypuścicie dźwięk z wydechem. I to jest ta dodana przestrzeń. Więc powiedziałabym, w jakimś sensie psychoterapia taka, jak ich wiele, ale po prostu tutaj ta przestrzeń ciała jest równie ważna. Równie, właśnie to jest ważne, że równie.
A czy w tej metodzie pracy z człowiekiem to jest tak, że przychodzi się na takie spotkanie indywidualne, czy lepsza, efektywniejsza jest praca w grupie?
Jak ja mam na to odpowiedzieć? No. Dwie formuły pracy. Po pierwsze, mające różne wzmocnienia, trzymanie indywidualne, trzymanie grupowe, ale też zasób każdego z nas nie będzie w każdym momencie życia gotowy na grupę. Na grupę, dlatego że tam, jak w każdej grupie terapeutycznej, jest interakcja między uczestnikami. Grupa ma mocniejszą zdolność odzwierciedlenia niż terapeuta w takim sensie odzwierciedlenia ze wszystkim spontanicznego. Terapeuta odda nam to w sposób wyważony, łagodny, dopasowany do nas, a uczestnicy grupy po prostu sobie różnie oddają, prawda? Tak. Więc to jest pierwsze. A drugie, grupa. Nasze grupy są duże, 20-osobowe i 20 osób, które wyda dźwięk nie w jednym momencie, to ktoś, kto ma doświadczenie przemocowe krzyku w przeszłości, to może być zwyczajnie za dużo. I to jakoś bardzo zawsze wyraźnie powtarzam i mam wrażenie, że nie wszyscy mi wierzą, jak dosłowny potrafi być krzyk, że tak się wydaje właśnie, że nasze mechanizmy odłączeniowe nas ochronią. Nie. Czasem ochronią, a przy 20 osobach w grupie w odsunięciu nie. Więc grupa ma takie ograniczenia, no ale ma też te przewagi, że 20 osób krzyczy, więc nie widać tylko mnie. Więc ja mogę sobie po 30 latach sprawdzić, czemu właściwie jak tak do środka mówię. A co by było, gdybym powiedziała z ciała, cała sobą właśnie nie, a gdybym tupnęła nogą i była aż tak wyrazista, jakie by to było. I w grupie jest to łatwiej zrobić, bo robi to. Widzimy 20 osób, które mniej lub bardziej się na tych pierwszych praktykach zmagają z tym. Naprawdę zmagają, tak, żeby dopuścić swój głos. A trzymanie indywidualne, no wiadomo, no, indywidualny proces dostrojony w tempie dedykowanym jednej osobie. No więc każdy z nas tego pragnie. Każdy z nas ma jakiś tam deficyt takiego braku dostrojenia. Więc tak odpowiem.
Tak, i można się zainspirować albo, nie wiem, podłączyć nawet do energii kolegi czy koleżanki obok, którzy na przykład lepiej sobie z tym radzą. I w pewnym momencie ja, która nie mogłam wydobyć z siebie słowa, słyszę, że daje radę, bo to jakby niesie mnie też ta energia grupy.
Tak, tak.
To jest niesamowite.
Tak, to jest ułatwienie. Mm-hmm. To jest też bardzo takie wspierające w tym razem, że po pierwsze jest więcej takich osób, które mają taką historię, takie ograniczenie, ale potem też to doświadczenie, że my razem możemy stanąć ze sobą w swoim nie. I nieraz przecież to robi się naprzeciwko siebie, żeby widzieć siebie, żeby to nie było tylko takim wyrazem. To oczywiście jak mamy zablokowany dostęp do uczuć, to na początku chodzi o ekspresję. Ale na życie chodzi o to, żeby móc być w dostępie do uczucia i zostać w kontakcie ze sobą i z drugą osobą. Mm-hmm. I dlatego to widzenie się na zajęciach, w tych różnych praktykach właśnie czasem mniej lub bardziej dziwnych, no mm-hmm. po prostu jest kluczem do wyjścia świata zewnętrznego.
Ja uczestniczyłam w takich zajęciach o sięganiu.
Aha.
Nie wiedziałam, że to jest takie, no trudne mm-hmm. dla mnie, ale też dla wielu innych osób, które mm-hmm. tam były. I ćwiczenia, jakie wykonywaliśmy, no to były ćwiczenia fizyczne, mm-hmm. czyli po prostu ramionami, rękami, dłońmi sięgaliśmy mm-hmm. coraz wyżej, coraz szerzej, coraz bardziej do siebie. Mm-hmm. Krzyczeliśmy daj, daj, chcę, chcę.
Tak, dla mnie.
Dla mnie.
Dawaj
też
mi.
Chcę, oddaj, tak. To moje. Niebywałe. To rzeczywiście mm-hmm. może się uwewnętrznić.
Tak. I w ogóle zanim się może jeszcze nawet uwewnętrzni, to może dotknąć, bo nasza praca jest pracą regresywno-progresywną, czyli my absolutnie, no jakoś widząc zapis w ciele, no to też uznajemy, jak przeszłość i pierwotne relacje zaważają na teraźniejszości. Więc takie rozbudzenie się w tym ruchu coraz szerszym, prawda? My to też tak, no zachęcamy do różnej skali ekspresji. Może najpierw skontaktować z tym, jak bardzo byłam głodna, jak bardzo nie miałam, jak było dla mnie za mało i jak jestem dzisiaj z dorosłej, ale w imieniu tego dziecka wściekła na to, że tego nie było i w końcu mogę być na to wściekła i na tejże grupie zająć się swoją wściekłością. No właśnie, ja jestem fanką tej grupy początkującej, bo to są po prostu no, bezcenne momenty, kiedy możemy zwrócić się z dorosłej, opiekuńczej względem tej dziewczynki czy tego chłopca zostawionego. Mm-hmm. Więc i potem już jako dorosłą tu to nawet jestem nieźle roszczeniowa, a tu po prostu ja mam kłopot zwyczajnie z powiedzeniem o swoich potrzebach i deprywuję sama siebie, nie?
Dostałam awans, ale to pewnie przez pomyłkę, bo zresztą miałam wdrukowane gdzieś tam w dzieciństwie, żebyś za dużo nie chciała. Masz być skromna. Masz być grzeczną dziewczynką właśnie.
A grzeczne dziewczynki nie biorą za wiele.
No nie, nie. No bo jak to?
Wróbelki.
To chłopcy sięgają wysoko.
Tak, tak.
No coś w tym jest jednak. Kurczę. Loren postawił pacjenta na własnych nogach. To powiedział drugi współpracownik Lowena, z którym rozmowę zawarłaś w swojej książce Psychoterapia przez ciało. Bo rzeczywiście wcześniej pacjent leżał na kozetce.
Na kozetce.
Czyli
tak.
To jest ogromna różnica. Chociaż po Lowenie pewnie tam nadal leżał w wielu gabinetach. Ale
tak, tak.
Pojawił się ten nurt taki zupełnie nowy. A jaki ważny, jaki przełomowy. Mm-hmm. Bo to jest właśnie ten kontakt z ja cielesnym.
Dokładnie. I to właśnie postawienie na nogi to jest właśnie to wzbudzenie, czy otwarcie w gabinecie większego dostępu do tej części progresywnej. Czyli tej do życia, w tu i teraz, do korzystania, do oglądu, do mentalizowania na swój temat. Bo jeśli leżymy, no to już sama pozycja leżąca, prawda? No kiedy leżymy? No jak jesteśmy mali, w łóżeczku leżymy, prawda? Jeszcze jak cofamy się do przeszłości, no to raczej są to takie treści, które nas regresują, prawda? I to jest bardzo cenne móc wracać, ale równie cenne, może nawet procent więcej, jest móc być w dorosłej jakości trzymania siebie. Czyli właśnie to są te nogi, na których stoimy, gdzie możemy czuć ciężar swojego ciała, ale oparcie w ziemi, czyli
też.
Kontakt z tu i teraz. Mhm. Jeśli to mamy, czyli mówiąc jeszcze inaczej, uziemienie, możemy bezpieczniej wracać do treści regresywnych. Jak ktoś lubi koncepcję wewnętrznego dziecka, to kiedy stoję i mam siebie w tu i teraz, dorosłą, to ja mogę wrócić do każdej siebie. Ja mogę wrócić po każdą siebie i wyciągnąć po nią ręce. Mhm. A jeśli ledwo stoję, chodzi i nie chodzi o takie stanie fizyczne, bo oczywiście mogę stać na usztywnionych rzepkach i wydać się, że stoję mocno jak żołnierz, ale tam
nie ma kontaktu.
Nic, dokładnie, nie ma kontaktu. Tak. I to jest właśnie stanie usztywnione, czyli takie, które mówi, nie jest bezpiecznie. Muszę cały czas mieć podpięte mięśnie nóg, bo ziemia mnie nie utrzyma, bo muszę być w gotowości do ucieczki na przykład, prawda?
Czyli tego też trzeba się nauczyć i to też praktykować.
Mieć świadomość, że na przykład, po pierwsze, albo robię to nawykowo, albo w sytuacjach podniesionych uczuć zaczynam tak robić. Hmm. Bo to w sumie tak nie jest o tym, żeby przestać robić, tylko żeby wiedzieć, że się robi. I wtedy móc decydować, bo czasem to jest dalej potrzebne, prawda?
Była w tym studio kiedyś wspaniała artystka, malarka Dorota Buczkowska, która mówiła dużo o swojej relacji z naturą, którą traktowała jako ratunkową. To zresztą widać w jej sztuce. I ona w pewnym momencie powiedziała takie zdanie, że jak już nie mam się na czym oprzeć, to opieram się na ziemi. I też mówiła o...
Mocne zdanie.
Tak. I mówiła też o takim uziemieniu. I mówi, że to jest dla niej wyzwalające, terapeutyczne, dające siłę to uziemienie. A ktoś potem, pamiętam, skomentował, że... No ja myślałam, że uziemienie to jest właśnie taki stan negatywny, że no, czyli taki...
Dorośli uziemiają dzieci, tak?
Tak, coś takiego.
Okej.
Nie, a to właśnie, my mówimy o tym uziemieniu w jak najlepszym tego słowa znaczeniu.
Tak.
Okej, to teraz tak. O czym świadczy sposób, w jaki czeszę włosy? Albo myję twarz? Czy rzeczywiście to może o czymś ciekawym świadczyć?
No, tak bym ci, Aniu, chętnie oddała to pytanie i byłabym ciekawa, jak ty o tym myślisz.
Czasami jak obserwuję swojego syna, który szarpie swoje włosy, to się martwię.
Aha, że?
Że jest za ostry dla tych włosów i dla siebie. Że mógłby być delikatniejszy. I bardzo... Mnie niepokoi ten widok zawsze. I czasami chwytam za szczotkę i biegnę za nim. Oczywiście robię z tego taki żarcik też, bo przecież syn ma już 20 lat. Ale
to można uciekać.
Tak. Ale martwi mnie ten widok, bo wydaje mi się, że powinien łagodniej.
Relacja z ciałem, myślę, że może być bardzo wspierająca. Ale żeby ta relacja mogła zaistnieć, musimy mieć kontakt z ciałem. Czyli kontakt z ciałem to jest po prostu taka zdolność do odbierania tego, co z ciałem moim, tak rozdzielając, to się dzieje, jakie mi daje informacje. No i możemy powiedzieć, na przykład osoby, które grają w piłkę nożną, tak ich ktoś tak kopnie, to oni mają dosyć znieczulony kontakt z kawałkiem swojej nogi, prawda? Czyli jak ja bym dostała takie kopnięcie, to bym tam po prostu naprawdę po włosku rzuciła się na murawę. Więc są też różnego rodzaju znieczulenia, prawda? I te znieczulenia też są częścią kontaktu z ciałem i dobrze, żeby wiedzieć, na co w sobie jesteśmy znieczuleni. Moje włosy, które są dosyć obfite i zwichrzone, no to myślę, że właśnie one mogą być takim obszarem jak u twojego syna, że czasem dosyć szybko się czeszę, bo mi się śpieszy, prawda? I to coś mówi o mnie w danym momencie. I to może być coś powierzchownego, ale może to być po prostu bardzo głęboka informacja, jaka ja dla siebie w ogóle jestem w każdym innym obszarze. I od takiej dosłowności, czy siebie dotykam, jak siebie dotykam, jak właśnie, nie wiem, zmywam sobie buzię, albo jak ćwiczę. Na ile ćwicząc jestem w kontakcie z ciałem, a na ile ćwicząc jestem z wymaganiami wewnętrznymi, ile mam zrobić lub jak w efekcie mam wyglądać. Więc oczywiście możemy tak trochę sobie przymrużać na to oko, ale równocześnie, jako że jest to przestrzeń bezpośrednia i namacalna, możemy bardzo dużo z niej wyciągnąć kim dla siebie jestem, jaką opiekunką dla siebie jestem. No i to ryzykowne pytanie, czy to nie przypomina mi kogoś z przeszłości? I w tych dobrych, i w tych właśnie trudnych momentach.
No właśnie, bo czasami idziemy na tę siłownię, czy nawet na niekoniecznie na siłownię, ale idziemy biegać albo jeździć rowerem i trochę się katujemy, nie? Mhm. Czyli można by powiedzieć, że jesteśmy dla siebie surowym opiekunem, tak, czy tak. opiekunką.
Jeszcze surowym w kontakcie to jeszcze, prawda, że czuję swoją surowość. Ale myślę, że największym takim doświadczeniem, najpowszechniejszym, jest używanie swojego ciała. I tam w tym używaniu, w jakim sensie jest uwewnętrznione to, że to jest naturalne, że mam używać swojego ciała, żeby ono zapewniło mi różne osiągnięcia, które moje ego postawiło
przede mną. Jak ty mówisz, używają jak niewolnika czasem.
Tak, tak. I z taką samą pasją, a jakoś karzącą pasją, wymierzającą właśnie tą karę, kiedy ten niewolnik zaczyna zawodzić, prawda? Mm-hmm. To ten właśnie niewolnik nie jest traktowany jako, o, mój towarzysz podróży, który właśnie mi daje informacje, tylko ktoś, kto śmiał wystąpić przeciw. Więc często jest jeszcze mocniej łamany.
Trochę niechronologicznie, ale zapytam, co to jest zapis mięśniowy?
Zapis mięśniowy to jest taka pamięć przeszłych napięć, która weszła w automatyzm, we wzorzec i działa na przykład, jeśli mamy taki automatyzm mięśniowy, że kiedy się boję, to sobie podciągnę ramiona do uszu, to jest właśnie przeciążeniowy zapis mięśniowy. Po prostu tak wyuczyłam swoje ciało. To oczywiście to wyuczyłam jest niedosłowne, no bo znowu to jest wczesne i to jest reakcja obronna, ale mój zapis mięśniowy, moich barków pamięta, że kiedy podnosi mi się uczucie złości, to mi się podniosą ramiona, a co więcej, ja nawet tego nie poczuję.
Albo złości, albo strachu.
Albo lęku.
Albo
tak,
lęku,
tak.
Nie? Lęku,
ten sygnał barki do góry, no to jest taki atawizm, prawda, z jeżenia się, a równocześnie schowania głowy w ramiona.
Tak.
Jestem w gotowości, jest mnie mniej.
Jestem w gotowości, jest mnie mniej.
Tak,
to
bo się
troszeczkę chowam.
Tak, tak, tak.
No właśnie, czyli boję się tej sytuacji, jestem niepewna,
tak.
Jestem niepewny.
Tak, tak,
czy mi
tak.
się uda, czy nie uda, czy dam radę, czy nie dam rady. To jest ten wieszak.
To jest wieszak.
Tak.
Aniu, po prostu.
To jest ten jeden z modeli zawieszeń emocji,
tak,
które
tak.
są naszym udziałem. Jest ich kilka,
tak.
piszesz o tym w książce.
Tak, tak.
Tak. Ja czasami mam taki mały opór, gdy słyszę, że trzeba sięgać tak bardzo, bardzo głęboko daleko, czyli do dzieciństwa. Bo przecież ja mam takie poczucie, że moje jakieś tam napięcia, usztywnienia, blokady w ciele mogły się zrodzić w późniejszym życiu. Pod wpływem, nie wiem, no jakichś nieprzyjemnych zdarzeń, żeby nie powiedzieć traum. Mhm. A jednak w analizie bioenergetycznej bardzo stawiacie na to dzieciństwo, nawet czasami wręcz prenatalne.
To nie my.
Okres prenatalny. To nie wy.
To nie my.
Okej, to może to wewnętrzne dziecko.
Choć myślę, że nie. To bardzo ciekawa koncepcja, prawda?
Aha.
Bo dlaczego, kiedy już tam istnieje ciało, a jest też ciało mamy połączone z ciałem tegoż dziecka, to dlaczego by to miało nie mieć wpływu, prawda?
Mhm. No właśnie, dlaczego tak daleko? Dlaczego nie, czy to nie jest tak, że te usztywnienia mogły się rodzić, te zapisy mogły się pojawiać później, nie wiem, na przykład w wieku 35 lat?
Oczywiście, że tak. I w ogóle jesteśmy taką cebulą. Ale te pierwsze rzeźby, te pierwsze znaczki na piasku, no pojawiają się, no, kiedy też jest plastyczny układ nerwowy. Tak rozwojowo plastyczny, bo szczęśliwie wiemy, że on na szczęście również teraz mamy wpływ na plastyczność naszego mózgowia, ale to wtedy rozwijają się najważniejsze ośrodki w naszym mózgu. Rozwijają prawidłowo lub są zakłócone. I wiemy,
no
jak
właśnie.
Bardzo te ośrodki są zakłócone. I to tak ze strony neurobiologicznej. A ze strony relacji, przywiązania, no to gdzie my się uczymy, czym jest bliskość, jak się tworzy relacje, jak się wyraża miłość? Nasiąkamy, czy chcemy, czy nie, wtedy. No i nasz geniusz po prostu Freud, powtarzanie naturą człowieka. I teraz w moim poczuciu jest tak, że im bardziej jesteśmy świadomi, co powtarzamy i dotkniemy pierwotnego nacechowania, tym zmniejsza się szansa na siłę tego powtarzania w tu i teraz. Przyznam szczerze, że już widząc pewnie w tysiącach ludzi, no to nie mówiąc nigdy albo zawsze, ale w większości przypadków, to co dzieje się w tu i teraz albo 10 lat temu jest jakimś odzwierciedleniem tego, co się wydarzyło lub co się nie mogło wydarzyć dawno temu. Mm. Więc przymusu nie ma. To w sensie to nie jest tak, że musimy. To jest tak, że jeśli cierpisz, to sprawdźmy źródło cierpienia. No bo chyba lubimy się leczyć od źródła, a nie od objawu.
Tak. Przyczynowo, nie objawowo. Tak,
tak mi się wydaje. Mhm.
Czyli to jest tak, jak piszesz, że traktujemy ciało tak, jak nas potraktowano dawno temu. I dobrze, żeby to właśnie wreszcie sobie uświadomić, czy rozpoznać. Potem podziałać terapeutycznie, a potem odzyskać dostęp do swojej żywotności.
Albo już w trakcie, bo co będziemy tak czekać i czekać?
Dobrze.
W trakcie, bo to jest też takie ważne, że naprawdę już coś można.
Że w tej robocie nad sobą, nad tym swoim ciałem można mieć fan i może być super, nie?
Tak, naprawdę tak. To właśnie to też jest ta właśnie ważna jakość, deficyt zasób, prawda? Żeby tak nie pogrążyć siebie i pacjenta w deficycie i w traumie, że tam równocześnie zawsze współistnieje zasób, bo żyjemy. I czasem ten zasobik bardzo skromny przetrwał, ale przetrwał. I żeby jemu też dać uwagę i żeby jego też, że tak powiem, tak, oddechowo dowentylować, bo on już jest. Nie
oddechowo
musimy czekać.
Oddechowo dowentylować, to on wtedy się szybciej uwolni.
Albo będzie odczuwalne, że jestem, pacjenci straumatyzowani, to dla nich jest super ważna, nawet werbalna informacja, że jesteś naprawdę czymś znacznie więcej niż twoja trauma. Trauma naprawdę zabiera bardzo wiele z ja, z tego, co ja nazywam rdzeniem, prawda? A my ten rdzeń potrzebujemy wzmocnić, wesprzeć i zrobić mu właściwe miejsce.
Ten rdzeń.
To ja.
A czy mogłybyśmy, czy mogłabyś jakoś zrekonstruować ścieżkę, w jaki sposób ktoś, kto ma 35, 45, 55 lat, nabawił się, nie wiem, takiej depresyjności? Skąd w człowieku mogło się coś takiego zrodzić? Z jakiego przeżycia, z jakiego zawieszenia emocji w dzieciństwie?
Zawieszenie emocji będzie tylko tak jakby manifestacją somatyczną tego wewnętrznego zmagania. I oczywiście bardziej tu pewnie będę mówić o osobowości depresyjnej niż depresji jako chorobie. Bo oczywiście, że osobowość depresyjna na pewno będzie predysponować do tego, że może się rozwinąć choroba, jaką jest depresja, ale tam też jest wiele innych powodów. Ja bardzo lubię zdania napisane przez Nancy McWilliams, to jest analityczka. I oczywiście to nie jest jedyna osoba, która tak to ujmuje w tej całej koncepcji, ale akurat z jej książki zdania mi zapadły, że to jest takie doświadczenie, że skoro dziecko jest niekochane, jest jakoś, czy nie dość kochane, jest jakoś opuszczone, jest traktowane przemocowo, no jest tam generalnie historia związana z niewidzeniem, niedostrojeniem i często jakimś większym przekroczeniem, to dziecko nie myśli, ach, ci dorośli, no naprawdę nie traktują mnie dobrze. Coś jest z nimi nie tak. Dziecko myśli, to ze mną jest coś nie tak. To mnie nie można kochać. To ja nie dość się wyrabiam. I to wewnętrzne przekonanie, które równocześnie połączone jest z taką, jakąś taką wewnętrzną żałobą, żałobą za tym, że to się nie wydarzyło, że nie ma dla mnie, jest takim zasianym ziarnem, które w przyszłości podpowiada, że to ze mną jest coś nie tak. A co więcej, jako że tam jest właśnie ten bardzo wzmocniony w osobowości depresyjnej mechanizm autosabotażu i samokarania, że ja jestem złą osobą. No i z takim uwewnętrznieniem naprawdę jest niezwykle trudno żyć, bo nawet jeśli inne osoby robią niedobre rzeczy, to mój wzorzec relacyjny każe mi ochronić najpierw te osoby i uderzyć w siebie, bo pewnie to znowu ja coś nie dowiozłem. To jest oczywiście jedna z narracji, którą możemy tutaj opowiedzieć. Ale myślę, że jak słucham osób z doświadczeniem depresji, tak powiedzmy szeroko, to tamto oddzielenie siebie od swojej historii to jest wielka praca, bo tam jest po prostu naprawdę uwewnętrznione to przeze mnie, to ze mną, to o mnie. A jest to wszystko, co się wydarzyło.
To tak jak czasem rozstają się rodzice i dziecko bierze winę na siebie.
No oczywiście.
Tak. I to może mieć konsekwencje nieprawdopodobne, chociaż nam się wydaje, że to nic takiego, bo wszyscy wokół się rozwodzą. Ostatnio też rozmawiałam z pewną osobą, która mi powiedziała, że miała świadomość, czy była przekonana, że miała bardzo dobre dzieciństwo, ale od słowa do słowa różne rzeczy padały w rozmowie. Doszła do wniosku, że jednak bardzo wcześnie mama poszła do pracy, no bo musiała. Takie były realia. Rodzina nie wyżyła bez pensji taty. Więc dziecko trafiło do żłobka, a potem do przedszkola, pomiędzy jeszcze do jakiejś babci czy cioci, sąsiadki. No i ona mówi, że ona jakby nie czuła się, czy nie pamięta, żeby czuła się nieszczęśliwa z tego powodu, ale jednak na logikę rzecz biorąc, próbując tam rekonstruować zdarzenia z przeszłości, no to takiemu dziecku nie mogło być do końca dobrze i bezpiecznie. I to też mogło się jakoś odezwać później w jego kontakcie ze światem, czy z innymi ludźmi. Jak na przykład?
No, to najlepiej by pewnie nam ta osoba powiedziała, bo oczywiście są różne, no ale można by powiedzieć, że wczesny żłobek czy wczesne przedszkole, to jest doświadczenie za szybkiego oddzielenia, czyli takiego poczucia opuszczenia, stracenia z kontaktu najważniejszego dla mnie trzymacza, najbliższej mi osoby, kogoś, kogo obecność mówi mi, że jest bezpiecznie i wszystko ze mną dobrze. Więc oczywiście można tych tropów różnie szukać tak. Od takiego, że nie mogę swoich dzieci puścić na przykład.
Aha.
Albo myślę, że kiedy zostawiam je u babci, dzieje im się straszna krzywda, bo mnie nie ma. I wiem, że jest to irracjonalne.
Ale pojawia się takie myślenie.
Ale tak. I wtedy to jest takie abstrakcyjne. I nieraz przychodzą właśnie wtedy myśli, a ja byłam w żłobku i tak tego nie przeżywałam, prawda? Bo nic nie pamiętam. Ale można też być niezwykle opuszczającą dla siebie. Mieć takie wzorce, z którymi utarło się żyć, ale gdzie jest się bardzo opuszczającą. Czyli, no nie wiem, dzieje się jakiś kryzys i wtedy zamiast się wesprzeć, to ja jeszcze potęguję swoją trudną sytuację, prawda? Na przykład izoluję się od kontaktów z bliskimi, czyli co robię? No, powtarzam tą sytuację bycia opuszczoną, prawda? Albo no, sytuacja rozstania i nie wiadomo skąd właśnie reakcja depresyjna. Nie taka na samo rozstanie, tylko otwiera się takie może rozpaczy, i takie jakieś po prostu sny, poczucia, porzucenia, opuszczenia. I właśnie ta, powiedziałabym, dziecięce poczucie bezradności, braku wpływu, że to chyba jest najbardziej powszechna odpowiedź i takie połączenie, że to chyba nie jest tylko z teraz. To chyba nie jest tylko o tym, że zostałam zostawiona przez drugą dorosłą osobę.
Że to ma inne korzenie, głębsze.
I ta siła... To jest ważne, że ta siła reakcji nie pochodzi stąd.
Czasem jak nawet sięgamy tak głębiej do tego czasu, kiedy mogły te różne zapisy powstawać, to myślimy sobie, no przecież nie będę oskarżała swojej mamy, swojego ojca, ich kocham, byli dobrze. Albo, no nie wiem, ludzi powstrzymuje to bardzo przed zajrzeniem w głąb i
tak,
staniem twarzą w twarz z prawdą.
Oczywiście można to różnie opracowywać i to zajmuje sporo czasu, ale można tak też czasem z poczuciem humoru powiedzieć, ale pani mamy ani taty nie ma tu z nami w gabinecie
tak,
i oni tego nie usłyszą, prawda? Tak, żeby tak nie było śmiertelnie poważnie. A można też po prostu powiedzieć o takiej potrzebie dalej chronienia rodziców i trudności z dopuszczeniem różnych twarzy naszych rodziców. Bo jeśli nasi rodzice mają w naszym świecie tylko dobrą twarz, to oznacza, że nie widzimy ich jako ludzi, bo mamy różne, każdy z nas ma różne twarze.
To jest to rodzaj fałszowania też.
Tak.
Czyli też nie o to chodzi, żeby rozpoznawać po to, żeby przywalić twoim rodzicom.
Nie, nie. To,
prawda?
To
nie o to chodzi.
Tylko w gabinecie, jeśli już jest taka potrzeba, to wtedy mamy ku temu środki.
Macie?
Tak. Mamy. W sensie, że po prostu te takie treści regresywne, mocne, związane z wściekłością, one czasem wymagają mocnego wyrazu, żeby z dorosłej stanąć za sobą tą wściekniętą i tak jak wściekłe dziecko móc potupać, móc powalić, czyli dać głos temu, co w przeszłości zostało zatrzaśnięte i poczuć, jak to jest, móc wyrazić siebie taką, no żeby właśnie na zewnątrz potem tego tak nie robić.
Po prostu.
Tylko mieć dostęp do złości, a nie albo zamrożenia, albo furii.
Czego doświadczasz, gdy widzisz, jak człowiek się zmienia?
Wzruszenia najczęściej, poruszenia.
To bardzo widać, prawda?
Bardzo. To trochę tak jak jest, jak człowiek doświadczy od nas innej odpowiedzi, niż jak doświadczał w przeszłości. Czy jak ma swój wygląd i go tak to całościowo obejmuje. Czy jak właśnie uwolni jakieś trzymanie, które trzyma go dosłownie, trzyma go fizycznie. I wróci do siebie, wróci do ciała. To za każdym razem to jest ten rodzaj po prostu, że widzimy, że tam się wydarzyła integracja. I to nie znaczy, że ona wytrzyma do kolejnego tygodnia. Ale ten moment, to jest jakoś ten moment oczywiście dla mnie ważny jako współtowarzyszącej, ale też ważne jest, żeby człowiek mógł sobie w nim zostać i się rozgościć i doświadczyć, że to jest możliwe. Nawet jeśli trwa tylko 10 minut, Było możliwe.
Na
szczęście
tak.
Zwykle jest trwa dłużej.
Do powtórzenia, tak.
Okay. Ale że to jest właśnie rozwój zasobu, że to jest.
Czyli jak wyjdziesz na tę ścieżkę praktyki, no to musisz tam trochę pobyć.
Tak.
Żeby to się mogło utrwalić, żeby się przeobraziło w jakieś nowe nawykowe zachowanie.
Tak. Wydaje mi się, że ta ścieżka praktyki taka codzienna, nazwijmy ją w stronę puszczania, bo napięcia nas trzymają,
tak,
obkurczają.
W stronę puszczania. W stronę ulgi, w stronę puszczania.
Tak. No to na początku ona wymaga kilkudziesięciu powtórzeń, mikropowtórzeń dziennie. Bo wzorzec jest w nas. No, tak. Po prostu jak 30 lat siedzimy na spiętej pupie,
tak,
no to jak dwa razy pupę puścimy, to nie zostanie.
Nie,
a jeszcze przecież mamy środowisko, nie? Które nas życie. Jest ta stymulacja, która trafia na wypracowany wzorzec. A potem to szczęśliwie może być taką praktyką kilku razy dziennie, czy w ogóle takiej wewnętrznej świadomości i zgody na puszczenie, czy przypomnienie sobie, że może być bardziej miękko.
Ja nawet dzisiaj podczas rozmowy, pomimo to, że jesteś wspaniałą rozmówczynią i dajesz komfort, to jednak łapałam się na tym, że no jednak to napięcie w ciele się pojawia, ale przychodziła zaraz myśl, odpuść i daj ciału spokój i wypuść powietrze. Niech te ramiona rzeczywiście sobie puszczą i pójdą sobie do dołu. Ale obiecałam we wstępie, że powiemy też dzisiaj, mam nadzieję, że pomożesz mi spełnić obietnicę. No co zrobić, żeby one tak na trwałe się opuściły?
Nie da się. To jest to robić, Aniu, co przed chwilą opisałaś. Ty dałaś idealną receptę. Zauważam, przypominam sobie, że można inaczej, puszczam. I za 10 minut znowu to zrobię, jak się to znowu powtórzy. To jest kontakt ze sobą, czyli to, co można robić, to mieć kontakt ze sobą, czyli rejestrować, że tak się dzieje. I można jeszcze poszerzyć o relacje ze sobą, czyli zapytać się, co mogę jeszcze dla siebie zrobić. Może dawno na masażu nie byłam, a może coś mnie poruszyło w tej rozmowie, albo w których momentach mi ramiona idą do góry. Czy to już jest takie dialogowanie, to nazywam tą przestrzenią bardziej relacyjną, nie tylko rejestrującą, ale też taką dialogującą.
Taka autoobserwacja i taka uważność.
Ale zwrócenie się do siebie. Do siebie z pytaniem. Nie, nie jest to czas. Okay. Do siebie z pytaniem, a co ja bym jeszcze potrzebowała? Albo czy tam się coś we mnie głębiej nie dzieje?
Tak. A jak się dzieje, to co? Na psychoterapię? Już na inną psychoterapię. Niż analizę bioenergetyczną?
Wydaje mi się, że na każdą, w której tak naprawdę czujemy się właśnie widzeni i słyszani przez terapeutę.
Po prostu.
Tak. Ja jakoś... Oczywiście wspaniale, jak mamy różne narzędzia. I absolutnie, jak skończyłam 3 szkoły, szkolenia psychoterapeutyczne, każdą jedną bardzo cenię. Oczywiście ta pierwsza, czyli związana z analizą bioenergetyczną, no jest mi jakoś tak najbliższa, bo jakoś czuję, że może jest taka najbardziej obejmująca całość. Ale terapeutycznie to im więcej psychoterapeuta ma własnych doświadczeń, ale też różnych oglądów i nie boi się tych różnych oglądów terapeutycznych, różnych nurtów, no to mi się wydaje, że to jest tym lepiej dla niego i tym lepiej dla jego pacjentów. My się potrzebujemy po prostu z naszym psychoterapeutą czy z psychoterapeutką czuć bezpiecznie.
Bo jeżeli się nie czujemy, to jednak warto poszukać nowego. A autoterapia? Czy można samemu stosować bioenergetykę?
Tak, bardzo. To jest właśnie część naszego, to co pewnie tam u Lena czytałaś, to on mówi o tak zwanej modlitwie. Znajdź swoją modlitwę,
czyli no tak to, swój zestaw, tak?
Tak. I ten zestaw to jest, jak ponoszę ramiona, prawda, ja wiem to o sobie, to ja nie wiem, 2 razy dziennie wejdę do skłonu i się uziemię, żeby głowa spłynęła w stronę podłogi, prawda? Albo 3 razy dziennie dociągnę sobie barki do uszu na 10 sekund, żeby zwiększyć napięcie i potem puszczę.
I to z impetem takim. Tak.
I to jest takie właśnie pomiędzy, ale odniosę się, Aniu, do twojego tego doświadczenia z sięganiem, prawda? Jak ja w sięganiu czuję, że usztywniam ręce, no to dla mnie to jest informacja jakoś o mojej trudności w potrzebowaniu na przykład. Więc to już jest nie taka modlitwa codzienna, ale na przykład modlitwa tygodnia czy miesiąca, że ja, jak będę mieć czas, to ja sobie tam głębiej zajrzę. Że ja wtedy jeszcze raz stanę, wyciągnę ręce i na przykład powiem, potrzebuję. Ja też potrzebuję. A jeśli się to dzieje w relacji z moją partnerką lub partnerem, w sensie mam, nie że robię to w relacji, tylko jakoś czuję, że nie mogę pokazać się potrzebującą, to na przykład, będąc sama, powtarzam, mówiąc to potrzebuję, dodam imię tej osoby i zobaczę, co to we mnie spowoduje. Czy znowu mi się usztywnią ręce, a może pojawią mi się łzy pod oczami. A może pojawi mi się tak zwane doświadczenie regresywne, czyli pojawią mi się słowa, mamo, dlaczego cię nie było? To jest też odpowiedź na to wcześniejsze pytanie, czemu przeszłość, prawda? Bo jeśli ja nie mogę potrzebować teraz, jako dorosła w tu i teraz, nie mogę, nie wiem, sięgnąć po uwagę bliskiej mi osoby, to rzadko jest to wyłącznie uwarunkowane jakością bieżącej relacji.
I świadomość tego to już jest bardzo dużo.
Tak.
Marzeno, bardzo ci dziękuję za te odkrycia. Naprawdę w imieniu swoim i drogich słuchaczek i słuchaczy. Myślę, że to dla niejednego z nas będzie odkrywcze i takie uwalniająco, wyzwalające. Bardzo dziękuję. Ale może jest coś, czego nie powiedziałyśmy, a co z twojego punktu widzenia jest bardzo ważne?
A, pewnie jest kilka takich rzeczy, ale może to, co na dziś bym powiedziała, to żeby niezależnie od trudności dnia zachowywać odwagę do czucia nadziei. To chyba to bym wyjęła, że ta odwaga na dopuszczanie nadziei, że może być lepiej, że może się zmienić, że ja mam wpływ. To wydaje mi się w tym roku 2024 dość ważne. No. W moim procesie to jakoś tak mówię, to ze swojej perspektywy.
Bardzo ważne, ale powiedziałaś odwagę.
Odwagę, tak.
Czyli
tak.
Nawet w takich kategoriach to ujmujesz.
Tak, 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 tak,
tak.
Bo czucie nadziei jest ryzykowne, bo dopuszcza, że ja potrzebuję i że mogłoby dla mnie być. A to ma zwykle swoją historię.
Bardzo ci dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko. Zapraszam.